Słuchajcie, to mamy przestudiowaną list do Filemona. I ostatnie co studiowaliśmy?
Filemon i sytuacja jakby Filemona z
Onezymem. No i co tam się dowiedzieliśmy? Co pamiętacie?
No dowiedzieliśmy się, że Filemon to brat miłosierny i bogobojny i że prawdopodobnie był jakiś układ, że jeszcze Onezym był bratem, wystudiowaliśmy Filemona i prawdopodobnie był jakiś układ, w którym dokładnie nie wiemy jaki, ale że brat jego Onezym był u niego na służbie. Mhm. Służby nie wypełnia obowiązków dobrze, a nawet później Paweł mówiąc, że jeżeli jakieś szkody on narobił, to niech on policzy jemu, że nawet coś więcej jeszcze tam wynikło. Nie, też do końca tego nie wiemy, bo ta historia nie do końca jest jasna, ale wiemy, że jakieś, że Onezym na pewno nie wypełnił swoich obowiązków tak, jak do tego się zobowiązał, a z jakichś powodów go Filemon przyjął. Mm-hmm. No i w kontrazie Onezym być może uciekł, odszedł, bo tak wystudiowaliśmy do wyrazu i trafił na apostoła Pawła i tam usłyszał Ewangelię. Mm-hmm. Nastąpiła zmiana w jego życiu, Paweł to poświadcza, wysyła Onezyma z listem do Filemona, do brata, aby przyjął z powrotem. Mhm. Mówiąc, że nie dość, że odzyskał brata, to jeszcze odzyskał brata w wierze, bo na wieki. No, mhm.
A jakie lekcje, jakie wnioski wyciągnęliśmy z tego? Pamiętacie? No bo to historia ciekawa, no ale jak, co dla nas z tego?
No, że na przykład dla Onezyma jeden wniosek, tam Bóg darował Onezyma wszystkie grzechy w momencie, mhm. wtedy, kiedy usłyszał Ewangelię i że on przyjdzie do Filemona i Filemon również powinien mu przebaczyć, wybaczyć mu. Przede wszystkim to, że no nie darowane, no, że typowa sytuacja grzesznika.
Wyszły też jeszcze mhm. wnioska w życiorysy Demasa i Marka. Mm-hmm.
To wcześniej jeszcze, tak. To zaraz jeszcze do tego przejdziemy, ale tutaj jeszcze ja chciałbym parę wniosków, tak? Jakie wnioski dla nas? Zastosowanie jakie?
Że po prostu mamy żyć tak, żeby nasza postawa, nasze życie było pociechą dla mm-hmm. sióstr. Żeby przebaczać mhm. tym osobom, które nam
zawiązują. Jeżeli ktoś nam przebaczy i mamy niezałatwione sprawy, to żeby te sprawy załatwić do końca i takie przystać w postaci Onezyma, żeby on dotrzymał tych zobowiązań, mhm. które miał wobec mhm. brata. Mhm. Wierzę w to, że tak mhm. nastąpiło i z jednej i z drugiej strony, bo wiemy, że Filemon był bogobojny i miłosierny i dużo ludzi, braci życzyło to. I wierzę w to, że szczere było nawrócenie Onezyma i że on przyszedł jednak i przeprosił brata i służył mu, spłacając ten jakby dług. Czy mm-hmm. brat go przyjął na służbę z powrotem, czy nie. Tego nie wiemy na zasadzie takiej, czy dalej był w tej służbie, ale jakby się jednak człowiek wierzący miał postępować. Nie? Prowadzony Duchem Świętym. Ja bym tak chciał sobie przyjść po prostu i dokończyć tego, co zacząłem wcześniej, od czegoś gdzieś uciekłem. Mhm.
Czyli zarówno ten, który skrzywdził po nawróceniu, naturalną rzeczą jest po prostu naprawić szkodę.
Tak, jeżeli ma możliwość, jest taka możliwość. Jasne.
A strona skrzywdzona ma
wybaczyć.
Ma wybaczyć.
Tym bardziej, że tej stronie skrzywdzonej również Bóg kiedyś wybaczył inne grzechy. Trzeba o tym pamiętać i więcej. O tym pamiętać.
To jest przede wszystkim podstawowa lekcja z tego studium. Że jakiekolwiek były wcześniej krzywdy rządzone i jakiekolwiek były problemy, to ludzie, którzy się nawracają, mają obowiązek te rzeczy wyprostować.
I co jeszcze tam przypomniało mi się teraz, że przy tym wybaczaniu, żeby to było wybaczanie tak jak Bóg nam wybaczył, czyli na zasadzie takiej bez wypominania, bez niczego, bo teraz mi się przypomniało, jak rozmawialiśmy, że dobrze, ja cię wybaczę, ale pamiętaj, ile ty mi krzywd zrobiłeś albo coś w tym stylu i wykład jeszcze godziny. Myślę, że to nie tędy droga, że trzeba po prostu wybaczamy, to wybaczamy. Tak jak Pan wybaczył nam i nie wymawiał tego i nigdy więcej już później nie wspominał o naszych grzechach, tak Słowo Boże mówi więcej grzechów niż wspomnę naszych. I wszystko stało się nowe i myślę, że tu kładziona zima, bo faktycznie potem jak się nawrócił, u niego wszystko stało się nowe i jest, można tylko powiedzieć, nie czyń więcej tego, co czyniłeś, tak?
Tak, to jest ważna lekcja. No i teraz jeszcze mieliśmy pierwszą lekcję, o której wspomniał Artur. I tam też, jakie wnioski pamiętacie z tych przyjaciół Pawła?
No, różnie losy się toczyły tych braci.
Tak.
Na przykład Tymoteusz był młodym człowiekiem, a zapracował w oczach apostołów, zwłaszcza apostoła Pawła, na szacunek, przyjmował odpowiedzialne zadania. A to Paweł wierzył w to, co robi. Był też inny.
Dla mnie ważniejsze są, jakie wy wnioski wyciągnęliście i zastosowanie praktyczne. Bo my studiujemy po to, żeby wyciągnąć jakieś takie wnioski dla naszego życia.
Ja na przykład jeden podstawowy, z którym zawsze miałem problemy, bo myślałem, że nie wiem dlaczego, ale kojarzyłem, że dobry nauczyciel to musi mieć swoje lata. Dobry człowiek Boży, a przykład Tymoteusza na przykład, no tak trochę mi pokazał, że niekoniecznie, że również Bożym człowiekiem może być człowiek, że niekoniecznie dziecko, ale człowiek młody, który jest prowadzony Duchem Świętym i on nie musi mieć stażu 20 lat bycia chrześcijanem, bo może być rok czasu. Równie dobrze Pan go może dobrze prowadzić, bo on jest posłuszny Bogu. Przede wszystkim nie to, bo zawsze myślałem inaczej, nie trochę, że jednak jakieś doświadczenie jest potrzebne życiowe, ale i tak, ale pokazuje, że nie jest
trochę. A dla siebie co wyciągnęliście z tej pierwszej lekcji o tych współpracownikach Pawła?
Myślę, że to bardzo na Demasa zwrócić.
No.
No.
Całe życie Pana.
Z jakichś powodów.
To historia niekoniecznie miała do końca historię jego życia, ale pokazuje zagrożenie, że nic nie jest do końca pewne.
W naszej podróży może się coś po prostu zdarzyć, że zrezygnujemy albo z powodów, że zacznie nam podobać się świat, bo świat nam coś zaoferuje, może człowiek wygrać pieniądze, powiedzmy. Nie wiadomo, jak las się potoczył, lub spowodował to prześladowo.
Mi się wydaje, że ciągle po prostu trzeba być czujny, mając na uwadze właśnie te przykłady z Biblii mówiące o tym, że ludzie nawet tacy zaufani, gdzie Paweł tutaj w tym mieście pisze, że on był znów w więzieniu. Można powiedzieć, że nikt się nie spodziewał. Że trzeba być czujnym.
Tak. Trzeba być czujnym, zgadza się. Trzeba być czujnym, trzeba przepraszać, umieć wybaczać. Biorąc przykład z Filemona, z Onezyma. I słuchajcie, dzisiaj chciałbym, żebyśmy jeszcze jedną taką analizę zrobili tutaj, Filemona i Pawła, pod kątem ich rozmowy. I ósmy?
Tak, co dlatego mówisz? Chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać ci co należy, że on mógłby
zaraz cały przeczytać. No, więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeanalizowali Pawła i Filemona pod kątem prośby w miłości Bożej, posłuszeństwa w miłości Bożej. Bo Paweł prosi w miłości, a Filemon ma być posłuszny w miłości. Czyli Paweł i Filemon, lekcja pod tytułem Prośba w miłości Bożej, posłuszeństwo w miłości Bożej. Zobaczymy, czy zawsze trzeba kazać, czy trzeba ostro się do kogoś zwracać. Na czym polega posłuszeństwo? Czym jest to posłuszeństwo w kontekście tego listu, tak? Posłuszeństwo różne może być, tak? Pies też jest posłuszny, jak mu się wyda rozkaz. Tak? On nie musi do końca rozumieć, co on robi, ale robi. Człowiek też może być na różne sposoby posłuszny. Nie musi chcieć tego robić, ale to robi, bo musi. Zrobi, zrobi. A drugi zrobi, bo chce. Więc zobaczmy, jak to wygląda na podstawie tego listu. I no niech ktoś przeczyta może cały list. Będziemy sobie analizować. Kto by chciał? No czytaj, czytaj.
Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat umiłowanego Filemona, naszego współpracownika, do naszej umiłowanej Apfy, do Archipa, naszego współwojownika i do Kościoła, który jest w Twoim domu. Łaska Wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję mojemu Bogu, zawsze wzmiankę czyniąc o Tobie w moich modlitwach, słysząc o Twojej miłości i wierze, którą masz względem Pana Jezusa i względem wszystkich świętych. Modlę się, aby udzielenie Twojej wiary doprowadziło do poznania wszelkiego dobra, które jest w Was przez Chrystusa Jezusa. Mamy bowiem wielką radość i pociechę z powodu Twojej miłości, bracie, gdyż przez Ciebie serca świętych zostały pokrzepione. Dlatego, chociaż mogę śmiało w Chrystusie nakazać Ci, co należy czynić, to jednak ze względu na miłość raczej proszę, będąc tym, kim jestem, Pawłem, starcem, a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa, proszę Cię za moim synem Onezymem, którego zrodziłem w moich więzach, który niegdyś był dla Ciebie nieużyteczny, ale teraz dla Ciebie i dla mnie jest bardzo użyteczny. Jego odsyłam. Przyjmij go więc jak moje serce. Zamierzałem go przy sobie zatrzymać, aby zamiast Ciebie posługiwał mi w więzach Ewangelii. Lecz bez Twojej zgody nie chciałem nic czynić, aby Twój dobry uczynek nie był jakby z przymusu, ale z własnej woli. Może bowiem dlatego oddalił się na chwilę od Ciebie, abyś go odzyskał na zawsze. Już nie jako sługę, lecz więcej niż sługę, jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla Ciebie i w ciele i w Panu. Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. A jeśli wyrządził Ci jakąś szkodę albo jest Ci coś winien, policz to na mój rachunek. Ja, Paweł, napisałem własnoręcznie. Ja zapłacę, by nie mówić już o tym, że jesteś mi winien samego siebie. Tak, bracie, niech ja dzięki Tobie doznam radości w Panu, pokrzep moje serce w Panu. Napisałem Ci, będąc pewny Twego posłuszeństwa, wiedząc, że uczynisz nawet więcej niż mówię. A zarazem przygotuj mi też gościnę, mam bowiem ufność, że dzięki Waszym modlitwom będę Wam oddany. Pozdrawiają Cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie, Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, moi współpracownicy. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z Waszym duchem. Amen.
Amen. No i dobrze, słuchajcie, po kolei będziemy patrzeć tak na Pawła i jak on prosi, czyli Paweł, prośba w miłości, a Filemon, posłuszeństwo w miłości. Będziemy analizować osobę Pawła pod tym kątem i Filemona pod tym kątem. Tak? Czy Paweł kocha Filemona jak brata? Zobaczcie werset 4.
Tak, bo dziękuję Bogu zawsze w modlitwach, ilekroć go wspomina.
Tak. Pamięta o Filemonie w swoich modlitwach do Boga. Po prostu zna go, pamięta o nim w modlitwach. Dziękuję Bogu za niego. Tak. Czyli Paweł myśli o Filemonie dobrze. Niektóre rzeczy sobie powtórzymy, które już wiemy, ale jednak zaznaczymy je. Zobaczcie dalej. Odnośnie Pawła i Filemona, 7 werset, zobaczcie. Dla kogo jest to radością, że Filemon jest posłuszny Bogu i trwa w miłości? Dla Pawła czy dla kogoś innego?
Dla Pawła.
Dla Pawła, więc Paweł cieszy się, że Filemon jest posłuszny Bogu i trwa w miłości. Można powiedzieć, że Paweł wie, czego się można po Filemonie spodziewać?
Tak, po jego postawie.
Ma rozeznanie Filemon, co jest wolą Bożą, a co nie? Już
tak,
z poprzedniej lekcji
tak,
wiemy,
Boże.
Że tak. Że on ma rozeznanie, on wie, co się Bogu podoba, a co nie. Jest to rozwinięty duchowo brat.
Dzięki jego usłudze wielu braci miało serce
tak.
Był zbudowany.
No i przechodzimy do tego wersetu 8, słuchajcie. I co my tutaj widzimy? Paweł mówi, że mógłby co?
Nakazać.
Nakazać. Ale co nakazać? Co stricte Paweł ma nakazać?
Nakazać posłuszeństwo Bogu. Bo to jest,
przyjęcie
w jakiej kwestii?
Przyjęcie one ze mną.
Znaczy, chodzi o relacje, naprawienie relacji między Onezymem a Filemonem.
Tak. Czyli co Paweł może nakazać? Wysłać list i powiedzieć co?
Masz przebaczyć.
Masz go przyjąć i koniec, kropka.
I przebaczyć.
Tak? Ma prawo w Chrystusie tak napisać?
No, ale musi.
Co to znaczy w Chrystusie napisać? Dać, jak tu jest napisane, w Chrystusie rozkazać. Jaki Chrystus dał nakaz? Żeby po czym chrześcijan rozróżniano?
Byście się nadleje.
Mógł nakazać? Wydać rozkaz? Dla kogoś, kto nie bardzo wie, co ma zrobić?
Ale nie musiał, bo skoro Onezym jest bratem.
Filemon jest ignorantem?
Nie, bo Filemon jest uczniem Jezusa. No.
On wie, co ma zrobić.
Po pierwsze,
to jest osoba, która jest pocieszeniem dla innych
wierzących. Nie chce Paweł wymuszać na kimś czegoś, żeby to było wymuszone. Chciałby,
kiedy
to
nie
było...
trzeba rozkazywać, to się nie rozkazuje.
Właśnie.
Jeżeli jedna osoba się kieruje prawdziwie Bożą miłością, patrzcie, i druga, bo co Paweł mówi w 8 wersecie, zobaczcie. Przetoż, choć mam wielką bezpieczność w Chrystusie, aby ci rozkazać, co przynależy, jednak dla miłości raczej proszę, takowym będąc, to jest Paweł stary, a teraz i więzień Jezusa Chrystusa. Wie, że może rozkazać Onezymowi. Rozkazać przyjąć Onezyma, tak? Filemonowi. Rozkazać przyjąć Onezyma, jak przyjmuje wierzący wierzącego. To jest Boży nakaz. Macie się wzajemnie miłować, macie się błogosławić, macie sobie wybaczać, jaki wam Chrystus wybaczył. To zresztą napisał do, pisząc do Kolosan, to napisał. Ale Paweł również wie, że Filemon doskonale wie, co uczeń Jezusa powinien zrobić. Doskonale o tym wie. I dlatego pisze w 9 wersecie o sobie co? Że gdzie się znajduje? Tak. Powodowany miłością, tak? Paweł jest powodowany miłością do Filemona, ale również czym jest, czego ma świadomość? Postawy Filemona. Paweł wie, jaki Filemon jest, kocha Filemona, i w związku z tym mówi, nie chcę. Chociaż mógłbym, ale nie chcę. Mówi, miej wzgląd na to, że jestem stary i siedzę w więzieniu. Ja mam więcej ludziom do wybaczenia. Ale wiecie, to jest też taka... Paweł w ten sposób, moim zdaniem, zastanówcie się, dlaczego on mówi, że mógłbym ci rozkazać, ale ci nie rozkazuję. Czemu nie mógł od razu powiedzieć, proszę cię po prostu? Chociaż mógłbym ci rozkazać. Ale moim zdaniem to ma ścisły związek z wcześniejszymi wersetami. Bo Paweł mówi, że wierzący są przez ciebie pocieszeni, że ty trwasz, tak? Więc mówi, mógłbym ci rozkazać, ale nie muszę ci rozkazać. Więc jak gdyby tutaj w pośredni sposób daje do zrozumienia Filemonowi, że ma go za dojrzałego chrześcijanina.
I druga sprawa, wiesz, on jest jemu bardzo bliski. A inaczej się mówi komuś, kogo się kocha, jest bardzo bliski, a inaczej jak kogoś się tylko znało gdzieś tam ze słyszenia, się kogoś wysyłało. Nie?
Tak, ale również inaczej się rozmawia, inaczej się jak gdyby pisze, czy mówi do kogoś, z kim masz świadomość, że to jest dojrzały chrześcijanin, że to jest osoba, która ma świadomość tego, jak powinien postępować wierzący. Inaczej z nim rozmawiasz, inaczej argumentujesz, inaczej mówisz, tak? Bo on rozumie, o co chodzi. I moim zdaniem Paweł napomyka o tym rozkazie po to, żeby wskazać Filemonowi, że ma go za dojrzałego chrześcijanina. On mówi, ja mógłbym to rozkazać, ale tobie nie muszę. Żeby Filemon rozumiał, że Paweł jak gdyby decyzję pozostawia po jego stronie. Że ty, Filemon, sam zadecyduj. Ja cię proszę. Chociaż mógłbym ci nakazać, ale liczę na to, że bez mojego rozkazu ty dokonasz właściwego wyboru. I dalej to pisze. Że ty wiesz, jakiego wyboru powinieneś dokonać. Co ty powinieneś zrobić. Bo jesteś w Bogu umocowany. Paweł pozostawia decyzję Filemonowi, bo on go prosi.
No bo to, żeby nie było takiej sytuacji, że Filemon mówi, dobra, Paweł, ja go przyjmę ze względu na ciebie. Ale Paweł chodzi o to, że przyjmij go, bo...
Jaki słów Paweł używa?
Masz wybaczyć mu.
Łagodny. No. Paweł łagodnie do niego mówi. Pozostawiam decyzję tobie. Proszę cię. Po prostu cię proszę. Dlaczego? Dlatego, że tak. Wyobraźcie sobie tą sytuację, bo to trzeba sobie wyobrazić. To nie jest tak, że Paweł posyła list przez kogoś innego. Ten list przynosi i nagle przed Filemonem staje Onezym, zbiegły sługa, tak, i daje mu list. I Filemon czyta ten list, patrząc na Onezyma, i podejmuje decyzję w tym momencie. To nie jest tak, że on miał czas na podjęcie. On czyta, co Paweł pisze i patrzy na Onezyma. No musimy sobie jakoś to wyobrazić. To nie jest tak, że on dostał list i teraz miesiąc siedzi i czeka na tego Onezyma, kiedy on przyjedzie. No z tekstu mamy, że to Onezym przyniósł ten list do niego i dał mu. To wiecie, to jest świeża sprawa. Czytasz i patrzysz na człowieka, nie? No ja myślę, że to tak właśnie wyglądało.
A jeszcze uczucie Filemona, zanim przeczytał list, a już widział
przeczytanie. Rozumiecie, także jak gdyby też świadczy o tym, że Paweł miał Filemona za dojrzałego chrześcijanina, że on tam się, wiecie,
nie uprzedzał go.
Nie rozwrzeszczy, nie wpadnie w szał, że to jednak jest człowiek, któremu można poprosić.
No tak, bo mógł wysłać dzień wcześniej kogoś innego, żeby go uprzedzić.
Ale z tekstu mamy, tak, tak, z listu do Kolosan, że to Onezym ten list przyniósł.
Ale jakie zdziwienie było Filemona, jak po prostu dostał od brata marnotrawnego list od brata w wierze.
No, także i jak gdyby tutaj notując o Pawle, ja mam zanotowane, że Paweł powodowany miłością i wiedzą o jak gdyby dojrzałości Onezyma woli poprosić Filemona, woli poprosić za Onezymem. Jak myślicie, on wie, że Filemon uszanuje i spełni tę prośbę? Wie, bo dalej to pisze. Myślę, że więcej zrobisz niż proszę. Jest wielka dojrzałość Pawła i znajomość Onezyma. Raczej Filemona, przepraszam. Filemona. Bo Filemon jest tym, który ma Onezyma przyjąć. Ja znalazłem, słuchajcie, kilka takich fragmentów przypowieści Salomona 15.1. Zobaczcie. Takie uniwersalne są te mądrości, ale mi się wydaje, że one tutaj mają pewne zastosowanie. Może takie troszeczkę ogólne, ale jednak. Sami ocencie.
Przypowieści Salomona?
Tak, Salomonowe 15.1 na przykład. 15.1. Przypowieści Salomonowe 15.1.
Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość.
Albo 25.15.
Cierpliwością można przekonać sędziego, a łagodny język łamie kości.
I jeszcze Jakuba 3.13. List Jakuba 3.13.
Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością.
Łagodność. I może one są trochę wyrwane z kontekstu, ale wskazują, że łagodność i spokojne słowa czasami więcej lepszy efekt wywołują niż odgórny nakaz, bo on nie zawsze jest potrzebny. Jeżeli ktoś jest krnąbrny, nieposłuszny, dobry, tak, taki arogancki, to temu komuś trzeba pewne rzeczy kazać zrobić, chociaż on nie chce. I Biblia również o takich rzeczach mówi. Tak? Kiedy Paweł nakazuje pewne rzeczy nieposłusznym, czy Jakub nakazuje, tak jak czytaliśmy, pewne rzeczy. Są nieposłuszni, którym trzeba nakazać. Tak jak Paweł pisze do Tymusza, tym nakaż, żeby tak i tak postępowali. Nakaż im. Dlaczego? Spokojnej mowy. Tak? Więc to nie jest tak, że Biblia mówi, że nie trzeba tego robić. Nie trzeba. Tylko mądrości trzeba, kiedy należy to zrobić. A kiedy łagodna mowa, jak gdyby wywoła lepszy efekt. Bo Biblia mówi, żeby okazywać sobie szacunek. Paweł przez to, że pisze spokojnie, zauważcie, do Filemona, okazuje mu szacunek. Bo to on jest właścicielem swojego sługi, nie Paweł. Nie? I chcę, żebyście zobaczyli, że Paweł jest bardzo mądrym człowiekiem. On wie, kiedy jak napisać. Jak zna ludzi, to dobiera słowa tak, żeby okazać szacunek, tak, a jednocześnie wskazać na siebie, tak, przypomnieć pewne rzeczy. I to jest też mądrość, słuchajcie, w rozmowie, w pisaniu. Czasami człowiek nie ma odwagi powiedzieć coś twarzą w twarz, pisze to, wygarnie wszystko, nie? Bo wtedy odwagi nabiera, tak? Bo nie patrzy na kogoś. Ten ktoś nie może od razu odpowiedzieć. Paweł pisze list bardzo łagodny. Tak? Chociaż można się spodziewać po Filemonie, że się zdenerwuje, tak? Bo jednak jest to człowiek, któremu krzywdę wyrządził. A Paweł pisze do niego spokojny list. I mówi, proszę cię, nie nakazuję cię, proszę cię. Za synem moim Onezymem. Pisze łagodnie, bo Biblia mówi również, że łagodny język, łagodne słowo czasami więcej potrafi zrobić niż nakaz. A wtedy, kiedy nie trzeba, to po co? Nawet jak ktoś jest nieposłuszny, to najpierw się spokojnie mówi. Nie, jak ktoś nie chce, broni się, stawia się, no to wtedy czasami trzeba użyć bardziej. Ale nie ma sensu od razu naskakiwać. Zobaczcie dalej. O co prosi teraz dokładnie, sprecyzujmy już, bo mówiliśmy o przyjęciu Onezyma, tak? Ale 12 i 17 werset, zobaczcie, o co prosi Paweł. 12 werset i 17.
Tak, ja cię odsyłam, a on jest sercem moim.
Tak, a 17?
Jeżeli więc masz masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie.
Masz mnie za przyjaciela, czyli dowiadujemy się, że są przyjaciółmi. Paweł się na to powołuje. A wcześniej mówi, w 12 co?
Tego ci odsyłam, a on jest sercem moim. Sercem moim.
A tu jest napisane, przetoż ty go jako wnętrzności moje przyjmij. Jako mnie przyjmuje. Jak mnie byś przyjmował. Tak go przyjmij jak mnie. Czyli stoi przed Filemonem Onezym, a Paweł go prosi, przyjmij go tak, jakbyś mnie przyjmował. Ja stoję przed tobą.
No to w 10 nawet jego nazywa. Przyjmij, proszę cię, za synem moim, nie? Jest bliski dla niego, bo żeby nie tak nie było, on powiedział, przyjmij brata, którego zrodziłem, który uwierzył w Jezusa. W
A co ten Onezym robi przy Pawle?
Bliski, nie? Usługuje.
Usługuje mu. Służy mu, jest jego sługą.
Forma napisania przez Pawła w taki sposób listu świadczy o tym, że Duch Święty jednak, że nie, normalny człowiek by tak nie napisał. No. W taki sposób.
A tak normalnie życiowo wygląda to tak, jak ktoś popada w kłopoty, nagle grono znajomych się tak bardzo przerzedza. Nagle wszyscy, którzy cię znali, przestają się poznawać, przestają się poznawać. I myślę, że to też świadczy o Onezymie, że on w tym więzieniu jednak po prostu pomaga Pawłowi, nawet jeżeli to było takie jak nowożytnie rajdowe więzienie.
To jest ważne, Paweł go nazywa synem.
Ja mówię o zewnętrznym obrazie tak. tego, co się dzieje. Ja tutaj nie powiem się, o czym ty mówisz.
Ja myślę, że nie tylko dlatego synem go nazywa, że w więzieniu, czyli głosił mu Słowo Boże, bo on wielu ludziom głosił, tak? I wielu ludziom tam, powiedzmy, ktoś synami, tak? To jednak
tak, otwórzmy Kolosan. Otwórzmy jeszcze Kolosan list. Słuchajcie, ostatni rozdział listu do Kolosan. Siódmy werset czwartego rozdziału.
Wszystko, co mnie dotyczy, Tychikus, bratu miłowany i wierny sługa i współsługa w Panu.
Dalej.
Którego posłałem do was po to, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje i aby pocieszył wasze serce.
Dalej.
Posłałem go z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który pochodzi spośród was. Oni was powiadomią o wszystkim, co się tutaj dzieje.
Jak nazywa Onezyma?
Tutaj umiłowanym bratem.
Wiernym i umiłowanym bratem. Wiernym i umiłowanym bratem. I taki oto człowiek staje...
Umiłowany jak wierny.
Taki oto człowiek staje przed Filemonem, ale Filemon o tym nie wie. On jeszcze nie wie o tym. On dopiero z listu się dowie. Rozumiecie? Więc Paweł prosi, żeby on przyjął Onezyma tak jak Pawła. Mówi, tak jakbyś mnie ugościł, tak przyjmij jego. Proszę cię. Zobaczcie 13 werset. O czym on mówi? On ważną rzecz mówi, moim zdaniem. Filemona, 13 werset. Filemona.
Chciałem go przy sobie zatrzymać, aby mi w twoim zastępstwie posługiwał w więzieniu, które znoszę dla Ewangelii.
No, jak myślicie, o czym tu Paweł mówi? No czyim sługą jest Onezym?
Filemona.
Wciąż jest sługą Filemona. Paweł wskazuje na to w 13 wersecie. Chciałbym, żeby on posługiwał zamiast ciebie. Jak ktoś coś nie chce robić, to posyła swojego sługę jako osobę, która w moim imieniu będzie coś robić. Onezym nie robi tego w imieniu Filemona, bo on uciekł. Tak? Ale Paweł mówi, chciałem go zatrzymać, żeby on mi posługiwał. Ale co? Dalej pisze.
Bez twojego pozwolenia nie chciałem nic czynić.
Według zwyczaju, według zasad obowiązujących w tamtym czasie, sługa należał do tego, któremu służył. I Paweł mówi, ja sam nie chciałem podejmować decyzji takiej, ja ci go odsyłam. Bo on nie należy do mnie. To jest mój brat w Chrystusie, ale to jest wciąż twój sługa.
Filemon mógł wtedy, jakby chciał, to później mógł odesłać.
Ale według mnie Paweł tutaj daje do zrozumienia Filemonowi, że on cały czas pamięta, że to jest nieposłuszny sługa. Tak? I Paweł nie chce przejmować na siebie decydowanie o życiu tego człowieka. I od miejscu, gdzie on ma być.
To ma niezałatwione sprawy.
I dlatego odsyła Onezyma do Filemona i co w ten sposób? Moim zdaniem okazuje szacunek znowu Filemonowi.
No tak,
i postępuje zgodnie z prawem pewnym. Bo prawo było takie, że sługa był zobowiązany służyć temu, komu się na służbę oddał. Po ludzku mówiąc, nie mówimy tu o oddaniu się na służbę Chrystusowi, ale tam czytaliśmy, kto jest oddany Bogu na służbę, oddał się, jako sługa będzie pełnił swoją służbę nie jak dla ludzi, a jak dla Boga. Dalej będzie jeszcze lepiej sługą. Tak? Więc według mnie Paweł daje wyraźnie do zrozumienia, że wspomniał o tym, że Onezym jest sługą Filemona. I to do Filemona należy decydowanie, czy Onezym ma być w domu u niego, czy u Pawła. Dlatego go odsyła. Paweł nie wykorzystuje tutaj moim zdaniem w żadnym momencie tego, że jest apostołem Pawłem. A chcę za wszelką cenę pojednania, żeby oni stanęli naprzeciw siebie i się pogodzili.
No tak, nie idzie w wygodnictwo, bo jednak...
I cały czas odchodzi, prosi. Tak? Cały czas prosi.
Odsyła kogoś, kto mu pomagał. On nie idzie w wygodnictwo i...
Zobaczcie 18-19 werset.
A jeżeli ci jakąś szkodę wyrządził, albo jest ci coś winien, mnie to przypisz. Ja, Paweł, piszę własnoręcznie, ja zapłacę. Nie mówię już o tym, żeś mi siebie samego winien.
Paweł znowu prosi, tak?
No tak.
Żeby jeśli dług wobec Filemona, to co ten dług?
Ma przypisać na dla niego.
Zrób tak, że to ja jestem ci winien, a ja co piszę?
Zapłacę.
Zapłacę ci. Zwrócę ci ten dług. Ale co zaznacza? Sam siebie jesteś winien. Jak to rozumiecie? Sam siebie mi jesteś winien.
No, że Paweł może jest w więzieniu i on też potrzebuje pomocy.
Nie wiem. Sam siebie mi jesteś winien. Co to znaczy? Ja ci będę winny pieniądze, ale przypominam, że ty siebie mi jesteś winien.
Ile ma? Tak?
No nie wiem, pytam, jak rozumiecie ten fragment. Bo można go na różne sposoby zinterpretować, tak? Rozumieli, no studiujemy głowy, jak wy to rozumiecie. Jest dług pieniędzy, a Paweł mówi, ale chcę ci przypomnieć, że sam mi siebie jesteś winien.
Nie wiem, no ja czasami myślałem, że z kolei Paweł przyczynił się do tego, że Filemon, nie wiem, uwierzył w Chrystusa, czy nie mam pojęcia może. Na tej zasadzie, że jakąś posługę, nie że fizyczną, duchowych jest, nie wiem, jakoś winien.
Mhm. A on jest apostołem Chrystusa, czyli wybranym przez...
Też, że jakiś autorytet ma może pozycję większą, jeżeli tak można nazwać.
No, kto jeszcze ma jakiś pomysł? Kto ma jeszcze jakiś pomysł? No?
Modlitwę? No nie wiem.
Sam jesteś siebie winien. Popatrzcie w tekst. Zastanówcie się. Jest mowa o długu?
No jest.
Czyli tak, Paweł mówi, dług pieniężny Onezyma przypisz mnie, ja ci oddam ten dług, ale chciałbym ci wspomnieć, że ty też masz dług. Że ty też masz dług. Janek mówi 1,13. Co jest 1,13? Zatrzymać, no abyś mi posługiwał zamiast ciebie w więzieniu. Mhm. No, jest to pewna koncepcja.
Ja tak wcześniej myślałem o tym, nie? Że nie, że tu Filamon, nie wiem, pomagał wcześniej, tak myślałem. Mhm. Ale dzisiaj tak już trochę inaczej.
Tu jest dług. Mhm. Może być to, że Filemon powinien być z Pawłem. Tak? Ma dług wobec Pawła i tym długiem jest on sam. Mogło być tak, że Paweł mu po prostu uratował życie. Tak. I wiecie, to jest tak, że masz dług wobec kogoś, bo sam jesteś tym długiem, tak? Bo ktoś ci życie uratował.
Myślę, że chodzi o uratowanie takiego życia, że jeżeli Paweł go też zrodził, Filemona, jako głosił Ewangelię i Filemon dzięki głoszeniu Pawła się nawrócił, też stał się jego ojcem takim duchowym, tym, który mu uratował życie, ale od potępienia wiecznego.
Też jest to możliwe. Z teorii, tak? Natomiast co jest bardzo ważne, zauważcie, że to, co mówi również Janek, że Paweł mówi w zastępstwie twoim jest, tak? Że gdyby Paweł daje do zrozumienia, że Filemon powinien tam pomagać Pawłowi, że to nie byłoby nic dziwnego. Natomiast mi się wydaje, że tutaj właśnie chodzi o jakiś dług osobisty, że Paweł wyświadczył jakąś przysługę Filemonowi, ratując go z opresji. Może życie mu uratował. Może tak jak mówi Ela, Filemon się nawrócił przez głoszenie Pawła. Trudno jest mi powiedzieć, natomiast Paweł mówi, sam siebie mi jest.
Ale Paweł pewnie nie chciał go przymuszać do zostawienia, bo Filemon z tego co wynika, jeżeli go brat jego był usługą, znaczy, że miał jakieś, nie wiem, coś, gospodarstwo, gdzie ci słudzy mogli pracować i Paweł nie chciał zmuszać, żeby Filemon porzucał cały ten majątek.
Druga sprawa, żeby był pokrzepieniem dla wielu innych.
Tylko, prawie, że nie? Tak, zauważcie, że te słowa, żeby nie za daleko znowu nie iść w interpretacji, słowa są w kontekście tego, że ewentualnego długu Onezyma. Jeśli jest ci coś winien, ja spłacę. Tak? Czyli ja zapłacę. Chodzi o pieniądze, o jakieś wynagrodzenie tego, co by ewentualnie Onezym był winny. Ale przypominam ci, że co? I żeś mi samego siebie winien. Tak, bracie, niech cię w tym użyje w Panu. Ochłoć wnętrzności mojej. Samego siebie winien. Bardzo możliwe, tak jak mówię, werset 13. Że Filemon powinien być z Pawłem, ewentualnie, że Paweł po prostu uratował go i teraz Filemon ma dług do spłacenia, ale którego nie da się spłacić pieniędzmi. Bo nie da się spłacić pieniędzmi uratowania życia na przykład, tak? Więc dlatego Paweł porusza, że do pieniędzy przystawia mi siebie sam jesteś winien. Że te pieniądze w porównaniu tutaj z tym są niczym. To są tylko pieniądze.
Myślę, że tak, że chodzi o jakąś fizyczną rzecz, dlatego że gdyby to była duchowa rzecz, czy uzdrowienie, czy samo nawrócenie, to jest od Pana. A to, co robi człowiek dla człowieka, jest od człowieka dla człowieka. Bo jeżeli robimy coś z darów, to nie są one nasze, tak? Są Bożą sprawą i od Boga.
Innymi słowy, niech ten dług Onezyma
tak.
będzie
skasowany. Paweł chce tylko dać do zrozumienia, słuchaj, przemyśl to. Tak, i daruj ten dług. Ja ci zapłacę, ale pamiętaj, ty też masz coś do zapłacenia.
Tak, niech to się wyzeruje.
Tak najlepiej, żeby to się wyzerowało. Dajmy sobie z tym spokój. Tak? Paweł sugeruje pewne rzeczy Filemonowi, żeby on się nad tym zastanowił. I łagodnie to wszystko robi. Martyna pisze, a może być tak, że pod wpływem Ewangelii głoszonej przez Pawła Filemonowi Bóg jego list dłużny wybaczył i Filemon powinien o tym pamiętać. Paweł w więzieniu potrzebował pomocy braci. Filemon mógł mu sam posługiwać w myśl braterskiej miłości. Ewa. Tak, Ewa, no właśnie o tym mówimy, że Filemon miał dług wobec Pawła i nie pieniężny. Natomiast ten list dłużny, to tak nie bardzo rozumiem, co jest z tym listem dłużnym. To chyba tutaj, chyba jakiś ten jest do Koloson chyba, tak?
Grzechy.
Grzechy
chyba mówi.
Jasne.
On nasze grzechy na
tak.
Tak.
Tak. Tak, no tak, tak. Grzechy, tak, tylko że tam jest zapis grzechu. To nie jest dług żaden. Tam nie jest dług, okej, okay, ale to inny temat. Także chodzi o to, że Paweł jak gdyby tutaj wskazuje, że te pieniądze są znikomą rzeczą w porównaniu z tym, że tutaj Filemon ma dług wobec Pawła, nie pieniężny i najlepiej, żeby to się
chyba, jeśli mogę,
anulowało.
Wymazał obciążający nas list dłużny.
Tak.
Nam,
Kolosan, tak?
Tak, Kolosan, drugi rozdział, 14 werset. Przeciwko nam ze swoimi wymaganiami. I usunął go, przybiwszy go do krzyża.
Proponuję ostrożnie z tym fragmentem. Tam nie ma listu dłużnego. Tam nie ma nic o długu. W oryginale. Także, także byłby... Słucham? Chodzi o dług. My nie mamy żadnego długu wobec Boga. Żeby była jasność. Tak. Dlatego ostrożnie z tym tekstem, słuchajcie, tam nie ma ani słowa o długu. My nic Bogu nie jesteśmy dłużni. Także no dobrze. Ale to odrębna rzecz. Nie chciałbym tutaj jak gdyby analizować tego fragmentu. Mamy postawę Pawła, słuchajcie, żebyśmy się uczyli, jak Paweł prosi. Jak Paweł się zwraca, jakich Paweł argumentów używa, tak? Paweł nie mówi, używa argumentów w bardzo wyważony sposób, zauważcie. On mówi, tak, on mówi, jest, zwrócę ci, ale pamiętaj, że sam mi jesteś dłużny. Tak? O co prosił w 20 wersecie? Zobaczcie. O co prosił w 20 wersecie? O wyświadczenie przysługi, sprawienie radości komu? A gdzie on jest?
W więzieniu.
Paweł mówi, ja jestem w więzieniu. Spraw radość staremu więźniowi.
Przyjmij Onezyma, ja będę się bardzo cieszył.
A ja będę tu w więzieniu, w ciężkiej sytuacji, będę miał chwilę radości.
No, będę się cieszył.
Pocieszysz mnie w więzieniu, mówi. Chociaż mi jest tu ciężko.
Pokrzep na serce.
Tak.
Następny brat.
Tak. I co mówi w 21 wersecie?
Pewny z tego posłuszeństwa pisze ci. Wiem, że uczynisz nawet więcej niż proszę.
Paweł jest pewny, że Filemon zrobi to, co dobre. I zapowiada jeszcze swoją wizytę. Czyli jak podsumujemy to? Paweł w jaki sposób prosi?
Bardzo łagodny, przemyślany.
Łagodny, przemyślany sposób. Nie każe tam, gdzie nie ma takiej potrzeby. Kiedy wiesz, że druga osoba trzyma się Pana, zna słowo, wie, jak postępować, to wystarczy poprosić. Ale co jeszcze robi? W jaki sposób robi? Jak?
Według mnie to pokornie nawet w stosunku
tak, do Filemona. Tak, czyli okazuje co Filemonowi?
Szacunek.
Szacunek Filemonowi okazuje. Szacunek. Nie traktuje go z góry jak apostoł, ale okazuje mu szacunek. Zgodnie z prawem Filemon nauczycielem swojego sługi, który mu się oddał na służbę. I Paweł to szanuje. Paweł prosi go, żeby on ma prawo ukarać Onezyma? Ma! I koniec, kropka. Ale Paweł mówi, nie rób tego, bo to jest twój brat w Chrystusie jeszcze. I ja cię proszę, żebyś ty tego nie robił. Żebyś odstąpił od tego. A ty znasz wolę Bożą. Czyli Paweł prosi o konkretną rzecz, ale prosi w sposób łagodny, z szacunkiem. Tak? Wspomina o długu, ale również wspomina o długu, który Filemon ma względem Pawła. I to jest dług zupełnie innej miary i kategorii niż dług pieniężny. To jest coś więcej niż pieniądze. O ile od Onezyma on by zażądał pieniędzy, tak? Powiedzmy. O tyle od kogoś, kto, komu zawdzięczasz wszystko, od ciebie w życiu bym nie wziął. Rozumiecie? Postawmy się w tej sytuacji, tak? Jeżeli ktoś ci wyświadczył wielką przysługę i masz u niego dług wdzięczności, to powiesz, nie, to od ciebie nie chcę. Nie wezmę od ciebie nic, bo ja ci jestem więcej winien. Rozumiecie? I Paweł mówi, przypisz to mnie. Musi wiedzieć również, jakie są możliwości Onezyma. Paweł próbuje zażegnać spór i zrobi to bardzo łagodnie. Mądrze. W wyważony sposób. On nie wie, jak zareagują ci ludzie. Jest przekonany, że Filemon dobrze zareaguje, tak? Onezym też. Ale pisze ten list, a nie zostawia sprawy oddane. Tylko pisze ten list. Więc zobaczmy teraz posłuszeństwo Filemona, słuchajcie. Mamy 7-9 werset. Tu musimy sobie zaznaczyć o Filemonie, że on jest kochającym i wiernym bratem w Chrystusie. Zna Pawła? Zna Pawła. Wie, gdzie jest? Wie. Kocha go? Kocha go i szanuje. To są wszystko ważne rzeczy, że ci ludzie są bliscy sobie. Chociaż często się nie widzą, tak? Bo to nie tak jak dziś, ale się szanują. Znalazłem takie dwa fajne fragmenty, też może tak w jakiś sposób będą tutaj pasowały. Przypowieści Salomonowe 17:17. Przypowieści Salomonowe 17:17.
Przyjaciel zawsze okazuje miłość. Rodzi się bratem w niedoli.
Moim zdaniem nawet trochę pasuje, bo Paweł jest w więzieniu. 17:17. I drugi fragment znalazłem też. Rzymian 12:10. Że przyjaciel się rodzi w niedoli. W doświadczeniu. Przypowieści 17:17.
Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku.
Więc Paweł jest szanowany przez Filemona. Kochany, jest w więzieniu. Filemon się orientuje, jaka jest sytuacja. Że Paweł cierpi za Ewangelię.
No, tym bardziej,
że dopełnia na swoim ciele, jak to jest napisane, udręk Chrystusowych. Że Paweł jest, był, prześladował Kościół, tak? Prześladował Chrystusa, tak? W tym sensie. Teraz sam jest prześladowany ze względu na Chrystusa i mówi, wiem i cieszę się z tego. To i tak nic w porównaniu z tym, co ja zrobiłem dla wierzący. To jest nic. Więc jeszcze tego, co mi brakuje, chcę jeszcze bardziej być doświadczony, tak? Bo i tak to jest nic w porównaniu z tym, co ja zrobiłem dla Kościoła. I piszę to do Kolosa. Ciekawe, nie? Że te wszystkie rzeczy Paweł napisał do Kolosa. Więc Filemon wie, jaka jest sytuacja Pawła. I zobaczcie, 10 werset. Z listu się dowiaduje, tak? Kiedy już Onezy przed nim stoi. Że co? Ma przed sobą kogo?
Do Filemona, tak?
Już do Filemona, 10 werset. Kogo ma przed sobą?
Onezy ma. Brata, człowieka, który urodził się.
Brata w Chrystusie. Widzi Onezyma, z listu się dowiaduje, że to jest brat w Chrystusie.
Ja tak się zastanawiam przy okazji tego studium, właściwie dzisiaj już tak bardziej. Dlaczego Paweł odsyła Onezyma? Być może Onezym opowiedział historię, co się stało
na pewno.
U Filemona. Nie?
Ale czytamy dlaczego.
Tak, Paweł.
Ale mamy jasno napisane, dlaczego Paweł odsyła. 13, 14 werset wyraźnie o tym mówi.
No tak, no to odsyła, bo Paweł się dowiedział, jaka była sytuacja, że pozostały sprawy niezałatwione.
Tak.
A ja jeszcze tak, być może była, tak sobie wyobraziłem, że on jest już człowiek nawrócony. Wie, że ale trzeba to jakoś, teraz te sprawy, które są, powiedzmy, w innym miejscu, pozałatwić, bo należy z drugim bratem. I teraz jest sytuacja. No, ale
zatem
służę
Paweł nie jest anarchistą.
No, służę dla Pawła, a druga
jest
sprawa
prawo.
To prawo. No.
Prawo jest, któremu jako obywatele podlegają.
No i to jest dla mnie taka dość ważna informacja, że nie kieruje, to co mówiłem, nie kieruje się Paweł swoim wygodnictwem w zasadzie, a dobra, jest tu przy mnie, usługuje.
Ja tu w więzieniu jestem,
tak, jestem
okej.
Okay. Apostołem, brak tamten,
tak, nie,
szybki oko. Nie, odsyłam. Sprawy mają być załatwione, to jest dość istotne.
Czyli dowiaduje się, że przed nim stoi wierzący, brat w Chrystusie już, nie tylko jego brat i sługa, tak, cielesny brat, ale również brat w Chrystusie. I czego się jeszcze dowiaduje z listu? Zobaczcie, 11, 13 werset. Stoi przed nim brat. No dobrze, ale ja pamiętam Obiboka. Tak? A tu Paweł co mi pisze?
Kiedyś był Obibokiem, dla ciebie teraz dla mnie jest sercem moim.
A i dla ciebie teraz będzie.
Tak.
Sprawdzony jest, wypróbowany. On był z Pawłem, tak jak co Artur zaznaczył. On jest wypróbowany.
No wierny.
Wierny, wypróbowany, sprawdził Paweł, jaki on jest.
Sprawdził się jako sługa.
Teraz stoi przed nim człowiek, którego ten pamięta jako Obiboka. Paweł mówi, nie, to już nie jest ten człowiek. To jest nowy człowiek.
Jako sługa u mnie, gdzie się nie sprawdził u ciebie wtedy.
Nowy człowiek.
Nowy człowiek.
12, 17 werset, zobaczcie. Stoi przed nim kto? Nawrócony grzesznik. 12, 17 werset.
Przyjmij go jak mnie, mówi.
Ale stoi przed nim nawrócony grzesznik, a Paweł mówi, jego przyjmij jak mnie. Teraz Filemon czyta to, prośbę.
Ty weź nie przyjmij.
Napisaną z szacunkiem. Tak? Napisaną czytam i widzę, że on pisze do dojrzałego człowieka.
Nie mam innego wyjścia. Filemon nie ma innego wyjścia.
Nie ma innego wyjścia, ale zaraz sobie powiemy, jaki sposób nie ma innego wyjścia. Ciekawy jestem, czy jak gdyby nasze wnioski będą takie właśnie fajne, bo z tego właśnie się jawi pewna rzecz. On nie ma wyjścia, ale dlaczego on nie ma wyjścia?
Bo musi być posłuszny Bogu.
Właśnie. Pawłowi. Tylko, że widzisz, czytasz i widzisz, że ktoś pisze do mnie jako do dojrzałego człowieka i wtedy jak gdyby inaczej się na temat na sprawę. Ty masz podjąć decyzję, a ktoś oczekuje od ciebie dojrzałej decyzji.
Jeżeli Bóg użył Pawła, by z czegoś uratować Filemona, o czym tu była mowa wcześniej, i Filemon też jest dłużny Pawłowi coś, to tak jest, nam coś darowano, niech to będzie uratowanie życia, czy może uzdrowienie, czy może uratowanie od wiecznego potępienia, my też
różne rzeczy
darujemy. Tak?
Natomiast zobaczcie, co jest. To jest lekcja dla kogo, moim zdaniem? Dla Filemona teraz. Filemon odbiera lekcję chrześcijaństwa. Stoi przed nim uciekinier, człowiek, który mu krzywdę wyrządził, tak? I on teraz odbiera lekcję chrześcijaństwa. On musi podjąć decyzję. On nie może zrobić, Paweł mi kazał. Paweł nic ci nie kazał. Wykonuje dyspozycję Pawła. Nic nie wykonujesz. Paweł cię prosi. Ty masz podjąć decyzję.
Tym bardziej, że jest jeszcze prawo.
Ty masz podjąć decyzję. Paweł zostawia decyzję tobie. On cię prosi. On oczekuje, że ty coś zrobisz, ale decyzja wciąż jest po twojej stronie. Zauważcie, że decyzja leży po stronie Filemona. Tak przynajmniej mnie tekst przekonuje. Paweł mówi, przyjmij go jak mnie.
Ale on i tak nie ma innego wyjścia.
Jest dłużnikiem Pawła. Jego dług jest niczym w porównaniu z długiem Onezyma. Dług człowieka w porównaniu z długiem pieniędzy. Zobaczcie werset 21. Powiedzcie mi, czy przyjęcie Onezyma jest niebezpieczeństwo, że tak się nie stanie?
Pewne tego.
No nawet więcej.
Czynisz nawet.
No mówię, że nawet więcej. Może spodziewa się tego, że nawet Onezym nie będzie już jego sługą. Bo i tak może nastąpić. Filemon może.
Czyli przyjęcie Onezyma może to co? Formalność? Moim zdaniem formalność. No.
W pewnym sensie może Filemon darować mu nawet te zobowiązanie, tak? No nie wiem.
Patrzcie, stoi przed prawdziwym chrześcijaninem. Filemon jest chrześcijaninem. Paweł wyraźnie daje mu to do zrozumienia i pisze w tym liście, więc pisze prawdę, że to jest dojrzały chrześcijanin. W jego domu jest zgromadzenie. Wierzący się u niego spotykają. Tak? Jest gospodarzem tego domu. Udziela gościny dla wierzących, tak? Pocieszeni są ludzie przez niego. Paweł wie, kto to jest, tak? I teraz wyobraźcie sobie, taki wierzący widzi kogoś, kto wyrządził mu szkodę, stoi i śmieje się. I to inny człowiek. Co może się budzić w sercu takiej osoby? Radość czy gniew? Radość. Dlatego Paweł mówi, jestem pewny.
Bo tak miałby nie wybaczenie.
Bo Paweł wiedział, że...
Ale wyjaśnia pewne rzeczy, żeby oszczędzić dyskusji, moim zdaniem, żeby po prostu potwierdzić. Na świadku musi się oprzeć sprawa. Paweł jest świadkiem, a nie tylko on, ale i ci, którzy są z nim, że Onezym się zmienił, że Onezym jest użyteczny. Popatrzcie, kogo on odzyskuje? Sługę, brata i brata. Więc i długi pewnie pójdą w niepamięć.
Myślę, że nawet jeżeli Onezym już był bratem i Paweł o nim poręczył, że się zmienił, że jest użyteczny, to nawet dla Onezyma to, co kiedyś było przykre, no, zobowiązał się być sługą, ale robił to pewnie od niechcenia. Gdy wrócił, to w ogóle inaczej na pewno podchodził do tego samego, co wcześniej.
No czytaliśmy. Słudzy nawróceni mają służyć tak, jakby Panu służyli,
tak, na pewno.
A nie temu Panu Jezusowi Chrystusowi.
No to jeszcze właśnie z tymi długami, że może nawet długi pójdą w zapomnienie, bo wiem, że uczynisz nawet więcej.
Więcej niż proszę. Dlaczego? Kto może uczynić tylko więcej niż Paweł prosi? Kto? Który co jeszcze? Co? Tak, ale co jeszcze? Kto może uczynić więcej, niż ktoś prosi?
Przyjaciel.
I ktoś, kto wie, co ma zrobić. Ktoś, kto nie potrzebuje, wiecie, rozpiski. Tak? Tylko on po prostu wie, co jest wolą Bożą.
I uczyni to z radością.
I uczyni to z radością.
Jak z radością, to wiadomo.
Dokładnie. Więc Paweł, Filemon nie ma wyjścia. Dlaczego? No, wnioski teraz, zobaczcie. Jeżeli dwie osoby są posłuszne Bogu, to trzeba coś komuś rozkazywać?
No to jest jedyne wyjście, że dalej będą posłuszne. Jeśli są posłuszne, to posłuszeństwo jakby nie pozostawia wyboru.
Miłość do Boga co rodzi? Miłość do Boga co się rodzi z powodu miłości do Boga? Pamiętacie pierwszy list Jana? Przestrzeganie czego? Jego przykazań. A jego przykazanie mówi, żeby miłować braci. List Jana się kłania, tak? Więc jeżeli Filemon miłuje Boga, to on zrobi więcej niż Paweł prosi. Więc tam, gdzie są dwaj ludzie posłuszni w Bogu, nie potrzeba rozkazów. Prośba jest najlepszą formą wyrażania tej potrzeby. Proszę cię. Ty i tak wiesz, co masz zrobić. Rozumiecie? Gdzie są posłuszni Bogu ludzie, tam nie trzeba nic rozkazywać. Bo jeden wie, co ma zrobić drugi. Druga sprawa, słuchajcie. Jaki jeszcze wniosek macie tutaj? Zobaczcie. Jakie byście chcieli wnioski? Bo ja mam wnioski, ale chciałbym, żebyście wy wyciągnęli jakieś wnioski z tego tekstu. To, co myśmy wystudiowali. Jakie wnioski? No pierwszy, tam, gdzie są posłuszni, nie trzeba rozkazywać. Co jeszcze? Z czym mamy do czynienia w wypadku Filemona? Onezym przed nim stoi. Kto to jest? Z czym on miał do czynienia wcześniej?
Z niezałatwionymi sprawami. Z
teraz?
Zadanego w wierze.
Jak te dwie się sprawy mają?
No, diametralnie się różnią. Dzisiaj pozyskał brata, można powiedzieć. Nawet nie wykluczono, że później oddał cześć Bogu za to, że...
On rozmawia z innym człowiekiem.
Z odrodzonym człowiekiem, tak.
Sam jest już też odrodzony. No, był? Nieodrodzony. Z wybaczeniem się łączy, zgadza się. Jaki jest kaliber? Jeżeli się nawraca grzesznik i przychodzi, chce się pojednać, to wszystkie dawne rzeczy co? Teraz będą teraz...
Nie, są darowane. Powinny być darowane.
Idą w niepamięć. Bo kaliber! Tu jest zbawienie człowieka, tu jest zmieniony człowiek, który chce wszystko naprawić. Ty będziesz rozpamiętywał stare rzeczy?
Trudno mu
to się nie liczy.
Trudno mu wspominać co 5 minut później.
To się nie liczy.
Zwłaszcza, że tutaj jest świadectwo Pawła o tym człowieku.
Tak.
Widać, że się zmieniło.
Bóg jak wybacza grzechy, to wypomina ci je wszystkie? Roztrząsa je przez resztę życia?
Nie wspomnę.
Nie przypominam sobie, że tak było.
A grzechów nikt nie wspomnę.
Ty widzisz grzechy, ty się do nich przyznajesz, i one są darowane. Dlaczego? Bo niebo się raduje, jak się grzesznik nawraca. I moim zdaniem to widać z tego listu. Paweł mówi, słuchaj, masz przed sobą człowieka, który był martwy, a żyje. Przyjmij go jak mnie. Bo ja jestem wierzącym, bratem w Chrystusie, ty i teraz masz przed sobą jeszcze jednego człowieka. Ale te znikome sprawy, takie jak wiecie, długi, to wszystko, to co? One są darowane, tak? Przez Boga. Powiedzieliśmy już sobie tydzień temu. Ale co? To znaczy, że nie trzeba ich załatwiać? Po co Paweł odsyma?
No właśnie, po to, żeby te sprawy zostały załatwione.
No właśnie. One są znikome, ale porządek musi być, bo jeśli ktoś się opamiętał, to chce rachunki wyrównać. Dlatego Onezym wraca do Filemona. Więc pomimo, że to są sprawy drugiej wagi, ale mają być załatwione we właściwy sposób. Nie pokątnie, tylko wprost.
No i myślę, że ważne jest to, że Onezym nie powinien liczyć na to, że a, niech mi teraz daruje to. Załatwić te sprawy. To, że Filemon może darować długi, może już nie, mówię, dzieci, już nie jesteś moim sługą, tamte sprawy mnie już nie interesują. Dzisiaj żyjemy inaczej. To jest już inna sprawa.
Filemon nigdzie nie mówi, czy Onezym nigdzie nie mówi, że on przyjechał i teraz on już nie będzie pracował.
No wróci. Właśnie, właśnie.
On pochodzi z nich.
Także to, no, to jest.
Co jest kluczowe, jeśli chodzi o podejmowanie właściwych decyzji?
Posłuszeństwo Bogu
i jeszcze jedna rzecz związana bardzo ściśle z posłuszeństwem Bogu. Miłość do kogo? I? A jak widać miłość do Boga? Jak można kochać Boga, którego się nie widzi? Więc kluczowe w tym nie jest to, że on stanął w sytuacji bez wyjścia i Paweł go zachszachował i on musi zrobić to, co Paweł chce. Paweł mówi, ja wiem, co ty masz zrobić, dlatego ja ci nie każę. Bo ty zrobisz, bo ty wiesz, co Bóg od ciebie oczekuje. Więc jak gdyby tu jest kluczowe moim zdaniem, że Filemon nie ma wyjścia, wyjścia nie dlatego, że Paweł go poprosił, a dlatego, że on wie, że tak trzeba. A Paweł mu tylko o tym w delikatny sposób, taki z szacunkiem przypomina. Ty wiesz, co masz zrobić. Jako uczeń Jezusa Chrystusa. Co jeszcze jest ważne, słuchajcie, w rozmowie tutaj? O czym mówiliśmy? Jaki jeszcze wniosek? Jak Paweł rozmawia z Filemonem?
Bardzo łagodnie.
Z szacunkiem przede wszystkim.
Z szacunkiem.
Mądrze.
Tam, gdzie wystarczy prośba, trzeba rozkazywać?
Nawet nie wypada chyba.
Bez sensu. Autorytetu. A teraz jeszcze odnośnie tego, co mówiliśmy, że Filemon nie miał wyjścia. Skąd płynęło skąd jego decyzja? Gdzie miała źródło jego decyzja? Jak myślicie?
Filemona?
Tak.
A jaka?
No ta, którą on miałby podjąć i zapewne podjął.
Posłuszeństwo jego?
Tak. No, to prawda. Ale ja jeszcze myślę, że tu się wiąże z tym postawa serca. Tak? Bo jak człowiek z serca coś chce zrobić szczerze, to jest więcej warte moim zdaniem niż wykonanie jakiejś czynności z musu.
On po prostu, jakby to powiedzieć, idzie za tym, co mówi jego odrodzony duch, który ma upodobanie w prawie Bożym.
Właśnie.
Decyzja,
tak. To nie jest tak, że on musiał coś zrobić, tak jest napisane, muszę to wykonać. I on po prostu jest, wiadujemy, że jest chrześcijaninem posłusznym Bogu, uczniem Jezusa posłusznym Bogu. Więc jak gdyby za tym idą czyny. Ja mam taki właśnie wniosek, że posłuszeństwo wynikające z serca i z takiej chęci posłuszeństwa Bogu jest więcej warte niż wykonanie czegoś z musu. Bo to pokazuje, że człowiek pragnie, że to wynika z jego chęci. Bo nie mamy napisane, jakie sobie myślał, jak tam Onezym przed nim stanął. Już tego mamy nieopisane, tak?
Na pewno były jakieś emocje, wiadomo.
Na pewno, natomiast jak gdyby każdy przechodzi próby, tak? W różnej sytuacji. I teraz pytanie, czy duch wygrywa tą walkę, czy ciało? Czy człowiek bardziej zaczyna myśleć cieleśnie, czy duchowo? Czy bardziej się skupia na sobie, czy na innych? Każdy przechodzi taką próbę. Jakie jeszcze wnioski macie? Może zastosowanie jakieś do życia? Co wam przychodzi do głowy? No, słucham.
Co, jak mam jakieś sprawy niezałatwione, to przede wszystkim, jeżeli w dodatku już nie mówię o tym, że nas po prostu sumienie o tym obciąża albo duch informuje, to przede wszystkim, jeżeli ktoś przyjdzie do nas, kto miał z nami sprawy niezałatwione, a jest nowym człowiekiem, już, lub ogólnie to wybaczyć, tym się kierować wybaczeniem, tak jak nam wybaczono. To jeszcze tym bardziej sytuacja była taka, że miał świadectwo brata drugiego w wierze o tym, że to życie faktycznie się zmieniło.
Dla mnie tak jest tutaj właśnie, czytając to, w jaki sposób Paweł pisał o Filemonie, to jest tak dla mnie jakby taka lekcja, żeby właśnie ta postawa, która miał Filemon, nie żeby była moim udziałem, nie żeby też tak z serca być posłusznym Bogu, nie w tym, co tam trzeba, nie?
A co jeszcze? Byłaś na to przy okazji Iwonki, tak mi się teraz nasunęło, że w relacjach między braćmi i siostrami, że do nich też się odnosić w różnych sytuacjach w sposób przede wszystkim z szacunkiem i w pokorze, nie wywyższając się. Nie powinna tu żadna rola być. Jestem starszy zboru lub jestem zwykłym członkiem. Jestem panem domu lub nie, a ty gościem, bratem. Ale po prostu z szacunkiem, w pokorze jedni do drugich odnosić się. Nawet jeżeli nie ma jakichś tam specjalnych spraw.
Tak, czy wykorzystuje człowiek swoją pozycję, czy nie? Czy umie prosić?
No tak, bo też nie każdy umie prosić.
Dokładnie.
Różnych dwóch ludzi zbiera.
Uczymy, natomiast ważne, żeby o tym pamiętać, że my po to studiujemy, żeby lekcje wyciągać. Jak prosisz? Można poprosić w różny sposób. Zauważcie, że Paweł prosi w taki sposób, że decyzję pozostawia
Filemonowi. Można poprosić nakazując, zrób mi herbatę.
Kochana proszę.
Żonu, kochana żono.
Proszę.
Czy mogę, tak, czy mogłabyś mi zrobić herbatę? To jest też to, tak? To jest wiele rzeczy.
A z drugiej strony jest takie pytanie mam na zastosowanie. Czy wystarczy ci tylko prośba, czy trzeba ci nakazać posłuszeństwo Bogu? Bo tu rozmawiamy o posłuszeństwie Bogu, a nie o jakiejś zwykłej prośbie. Czy wystarczy tylko prośba, żebyś był posłuszny Bogu, czy trzeba ci to nakazać?
To teraz stawiałem cię w pozycji Filemona.
Tak, no bo słuchajcie, tu mówimy o posłuszeństwie Bogu, wybaczenie.
Ale nakazać posłuszeństwa Bogu nie można.
Można złap to, co...
Można wymusić jakieś zewnętrzne...
Na przykład jak studiujemy list, no studiujemy list do Koryntian na przykład i tam Paweł nakazuje pewne rzeczy, które są posłuszeństwo. Wykluczcie go spośród siebie, bo oni nie chcieli. Tak. O to mi chodziło. Czy wystarczy ci prośba, jeżeli coś robisz nie tak, wystarczy ci tylko delikatne zwrócenie uwagi, a ty już wiesz, że jest nie tak i już chcesz to zmienić. Tak? Ale są tacy, na których to nie działa. Którzy popadli w grzech. W Koryncie wierzący zamiast wykluczyć spośród siebie grzesznika, to wbili się w pychę. Im nie wystarczyło powiedzieć, słuchajcie, Paweł powiedział, ja już go wyrzuciłem, a wy wbiliście się w pychę. Macie to zrobić, tak? Jak gdyby nakazuje posłuszeństwo Bogu. Dlaczego? Bo dopiero to działa. Więc jak gdyby tutaj jest w tej kwestii, tak? Czy nam jako wierzącym, na ile my jesteśmy dojrzali jako chrześcijanie, czy wystarczy zwrócić uwagę, czy na przykład to wywołuje w nas gniew? Zwraca uwagę, tak?
Jednej rzeczy, ja zwróciłem uwagę, że ja powiedziałem, chyba źle, w tej chwili zam sprawę, tak naprawdę chodzi o to, czy ktoś chce być posłuszny Bogu, czy nie, bo Koryntianie można im było nakazać, bo oni chcieli być posłuszni Bogu.
Tak średnio.
Inaczej te polecenie by nie odniosło żadnego.
Wiesz, to odrębny temat. Ono nie na wszystkich zadziałało. Byli tacy, na których zadziałało, a byli tacy, na których nie zadziałało. Tam w Koryncie był grubszy problem, ale wynikał z tego, że oni, jak gdyby, zaczęli myśleć cieleśnie, po swojemu być posłuszni Bogu. Nie tak, jak Bóg chciał, tak, jak oni chcieli. I to był ich problem. Rozumiesz? Ale wciąż byli to wierzący ludzie. Tak? Czyli można chcieć być posłusznym Bogu po mojemu. Chcę być posłuszny, ale po mojemu. Albo chcę być posłusznym Bogu tak, jak mówi Słowo Boże. I teraz, jeżeli ktoś prosi cię o coś w jakiś sposób, to teraz pytanie, czy wystarczy ci tylko łagodne coś, jakaś mowa, czy to nie wystarczy? Tak? W tym sensie, jak gdyby, zastosowanie. Bo Paweł wiedział, że Filemon chce być posłuszny Bogu. I że on wie, co ma zrobić, kiedy ten człowiek przed nim stanie. On wie, że ma wybaczyć. On wie, że ma go błogosławić. On będzie się cieszył, że się nawrócił grzesznik. Dlaczego? No bo on znał Filemona i wiedział, że taki będzie. Pytanie, na ile my tacy jesteśmy? Każdy z nas. Na ile nam wystarczy łagodna prośba o coś? Związanego z Bożym posłuszeństwem. Nie jakieś tam coś tam. Bo to różnie. To też. Tylko w kontekście listu. Tu chodzi o posłuszeństwo w kwestii woli Bożej. Na ile my znamy wolę Bożą, jeżeli ktoś nam coś sugeruje, coś nam mówi, to na ile my mamy jak gdyby dojrzałości, żeby tylko na tym, tylko to wystarczyło. A na ile nie. Bo to różnie bywa, słuchajcie. Czasami lepiej jesteśmy bardziej czujni, czasami mniej. Ale to są praktyczne rzeczy, moim zdaniem, dla nas. Jak rozmawiamy, jak prosimy, jak się zwracamy z prośbą, czy rozważamy, kiedy powiedzieć coś tak, a kiedy inaczej, czy jak byle jak. Tak? Paweł miał czas napisać list, to też jest ważne, ale jak my piszemy listy, jak odpisujemy na maile. Tak? I na ile my potrafimy coś przyjąć, jak do nas jest. Tak? Czy rozważamy, czy piszemy w gniewie, w emocjach. Ja kiedyś potrafiłem w emocjach odpisać, a potem żałowałem. A potem się nauczyłem, żeby nie odpisywać od razu. I czasami coś piszę, myślę, ale przecież ty wiesz, żeby nie odpisywać od razu i przestaję. I przemyślę to. Albo napiszę i nie wyślę. Rozumiecie? I zastanowię się, pomodlę się, a potem patrzę, co ja napisałem. Albo wszystko won i od nowa, trzy słowa.
Wiele się zmieni.
Albo całego maila wykasuję i napiszę tylko trzy słowa. Nie raz już mi się to zdarzyło. Ale i zdarzyło mi się parę razy źle odpisać i potem żałować, poprawiać. Dlaczego? Bo nie posłuchałem tego wewnętrznego głosu Ducha Świętego, który mi mówił, przecież wiesz, że masz tego nie robić. Ale emocje wzięły.
Ja dostałam nową pracownicę, młodą dziewczynę, ale jak to młodzi ludzie potrafią piskować, nie? A mi usta zawsze się zamykały na jej piskowanie, tam podniesie głos, coś powie, wymądrze się, jestem że jeju. Ja bym kierownika tak nie mogła, nie? Ale tak, za jakiś czas, no miesiąc, dwa, ja mówię, wiesz, ty masz szczęście, że miałam młodą dziewczynę, moja też córka piskowała, ja mam cierpliwość do młodych, bo gdybym ja swojej nie miała córki, to, która do mnie piskowała, to nie wiem, jakby to było. I tak żartem, był żartem potem. I ona tak, to jej takie, tak trochę się zawstydziła.
Ale na spokojnie.
Ale spokojnie i żartem. Jakoś tak zamykałam buzię, bo sobie myślałam, bo to nie ma sensu. Jak człowiek jeszcze młody, jeszcze, no młody, dla mnie 24 lata, ja...
No to tak, no młody.
No i to młody. Młody. Co, to młody. To trzeba wybaczyć.
Tak. Ważne, żebyśmy umieli wyciągnąć właśnie lekcje z tego dla siebie.
Tak.
Jak rozmawiać z ludźmi? Jak to robił Paweł? Z kim rozmawiał, żeby rozeznać, z kim się ma do czynienia, tak? Kiedy trzeba ostro, to ostro, a kiedy nie, to nie. Czasami wystarczy prośba, bo ktoś i tak z serca to zrobi. To jest mądrość, żebyśmy umieli korzystać z tego, co tu wystudiowaliśmy. To taka praktyka na co dzień. Lekcja, żeby się każdy z nas uczył. Jeżeli macie jeszcze jakieś wnioski, to słucham, bo ja już, jak powiem, jak gdyby skończyłem, tak? Na dzisiaj tutaj. To, co przygotowałem, to wszystko wam powiedziałem. Cisza. Cisza.